tak jakby Pan Bóg chciał nas rozpieścić i jakby nas rozpieszczał bez przerwy. Co Ewangelia, to coraz to mocniejsze znaki i doświadczenia Bożej mocy, Bożej chwały. Wczoraj pełen wiary setnik, który posyła swoich przyjaciół do Pana Jezusa i słowo, które wypowiada jej Pan Jezus. A dzisiaj i uzdrowienie chorego sługi, a dzisiaj wskrzeszenie syna młodzieńca z Nain. Wiemy jeszcze o wskrzeszeniu córki Jaira i o Łazarzu. Ale to jest pierwszy cud wskrzeszenia zanotowany w Ewangelii w podróży do Jerozolimy, jaką odbywał Pan Jezus. To jest pierwsze to wskrzeszenie zanotowane w Ewangelii. Tak jakby Pan Jezus nas coraz głębiej wprowadzał do swojego serca. Najpierw do nas mówił, potem zaczął mówić o uzdrowieniu, teraz mówi, a ja chcę jeszcze więcej, ja chcę jeszcze więcej w Tobie dokonać, w Twoim życiu. Ja chcę nie tylko dotknąć miejsc, które są chore, ja nie chcę tylko dotknąć miejsc, które wymagają uwolnienia, ale ja chcę dotknąć nawet tych miejsc w Twoim życiu, które już są martwe, może już są przegniłe. Ja chcę dotknąć martwoty Twojego życia, Twojego ciała, Twojej duszy, Twojego serca. Ja chcę dotknąć to, co obumarło, albo to, co obumiera. I chcę przywrócić to na nowo. Ja chcę to na nowo przywrócić dla siebie. Niesamowity obraz współczującego serca Jezusowego, które śmierć nie jest w stanie zatrzymać. To przypomina nam Księgę Pieśni nad Pieśniami. Jak potężna jest miłość. Nie jest w stanie nic jej zatrzymać. A kto będzie chciał dać za nią pieniądze, pogardzą nim tylko, oddać. Bo za miłość nic nie jesteś w stanie dać, zapłacić, żeby ktoś Cię kochał. Ona jest darmo dana. Miłość jest potężna, jak mówi Pieśń nad Pieśniami w 8 rozdziale. I ta miłość, potęga tej miłości, której śmierć nie jest w stanie zatrzymać, pokazuje dzisiaj właśnie ta Ewangelia. Nawet jeśli obumierasz, nawet jeśli jesteś już martwy, to miłości Bożej to nie zatrzyma. Współczujące serce, kiedy patrzy na Matkę, Pan Jezus, widzi cały ból, widzi całe jej życie, cały jej kontekst, czyli wie, że już teraz jest wdową, a teraz idzie pogrzebać swojego syna, a więc nie ma żadnego zabezpieczenia, ani emocjonalnego, ani ekonomicznego. Co musiała ta matka przeżywać? Że teraz będzie sama jak palec, że nikt się o nią nie zatroszczy, nikt o nią nie zadba. Sytuacja wydaje się okrutnie trudna. To jest jakby też jej koniec życia. To nam przypomina też sytuację z życia Eliasza z Sarepty Sydońskiej, kiedy on spotyka wdowę, która ma przygotować sobie ostatni posiłek. I on mówi, to co masz, przygotuj najpierw mi. Ona mówi, jak? Przecież pomrzemy. Trudna sytuacja, ale decyduje się na to, żeby posłuchać proroka. I wiemy w tej przypowieści w Księdze Królewskiej, że wyszło jej na dobre. Baryłka się nie wyczerpała oliwy. Aż kiedy nie skończył się głód w tej krainie. Ale wiemy też, że przeżyła śmierć swojego syna i Eliasz też wskrzesił jej syna. Tak samo Elizeusz. To przypomina nam wielkich proroków, którzy pojawiali się w życiu tych kobiet w tych sytuacjach trudnych dla nich, tragicznych. Wręcz można by powiedzieć, że po ludzku są nierozwiązywalne. Właśnie to nam pokazuje i to nam mówi i to nam daje jedną taką bardzo ważną lekcję. Wtedy, kiedy ci się wydaje, że już wszystko jest stracone, że już jest tylko śmierć, że to już będzie tylko taka smutna egzystencja. Wtedy staje Jezus, jeszcze pozostaje Jezus. Jest tą ostatnią nadzieją. A więc jeśli wszyscy ciebie opuszczą, no bo to się zdarza i tak to jest. Może być tak, że zostaniesz sam, że to jest największa tragedia mamy, kiedy przeżywa życie swojego dziecka, kiedy musi pochować swoje dziecko. To jest chyba największa tragedia, jaką nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Kiedy zostaje sama. W różny sposób dzieci mogą opuścić mamę. Mogą wybrać zupełnie inną drogę, mogą się na nią śmiertelnie obrazić. Mogą zrezygnować z rodziny, wyklnąć swoją mamę. Nie wiem, różne są sytuacje. Ta kobieta zostaje sama. Ale dzisiejsza Ewangelia pokazuje, nie jesteś sama. Nie jesteś sam w tej sytuacji. Bo nawet kiedy wydaje ci się, że idziesz na śmierć, to możesz spotkać Jezusa. A raczej to Jezus wychodzi naprzeciw ciebie. Usłyszymy w tej Ewangelii, że Pan Jezus zbliżał się do miasta, zbliżał się do bramy miejskiej i właśnie wynoszono umarłego. To nie był przypadek. Pan Jezus tak ułożył wszystko, żeby spotkać się z tą sytuacją. I widzimy niesamowite współczucie Pana Boga. On widzi cały kontekst życia tej kobiety. On nie widzi tylko pogrzebu. O, idą, przejdą, a my idziemy robić swoje. On, kiedy patrzy na tę kobietę, widzi całe życie. A więc kiedy Jezus patrzy na ciebie, widzi całe twoje życie, kontekst, cały kontekst. Nie widzi cię tylko teraz w twoim cierpieniu, ale widzi wszystko, co spowodowało to cierpienie. Dlaczego jesteś w tym momencie, a nie w innym? I nikt w stanie nie jest ciebie zrozumieć, tylko On. Bo możesz się pytać, dlaczego? Dlaczego się to wydarzyło? A mogłam go tam nie posyłać, bo może miał jakiś wypadek, może tragicznie się to skończyło jego życie, a może to była konsekwencja jego wyborów albo choroby, tego nie wiemy. Ale różne pytania stawiamy sobie w obliczu tragedii, w obliczu trudnych sytuacji. I tak naprawdę nikt nie jest w stanie nam odpowiedzieć. Tylko Jezus. I zobaczmy, że ona była tak w swoim bólu. Ona była tak pogrążona w swoim cierpieniu, że prawdopodobnie nie zauważyła Pana Jezusa. Dla niej ta sytuacja, ta cała tragedia była tak ciężka, tak trudna. I na jej widok Pan Jezus użalił się nad nią. Ciekawe jest to, że właśnie w tej Ewangelii zostało użyte słowo Pan. Nie Jezus. Na jej widok Jezus użalił się nad nią. Tylko Łukasz tutaj używa słowa Pan. Kyrios. Pan panów i król królów. Pan, który jest Panem nad śmiercią. Panem nad każdą sytuacją. Panem nad całym życiem twoim i moim. I ten Pan potężny, Król Królów, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. On najpierw zajął się nią. On zajął się jej uczuciami, jej stanem emocjonalnym. Kobieto, uspokój się. Łatwo ci mówić, uspokój się. Ja niosę do grobu moje ostatnie dziecko, jedyne dziecko. Całą moją nadzieję tam niosę. Całe moje życie tam niosę. Cały mój ból. I najlepiej, żeby mnie zasypali w tym grobie razem z Nim. A Pan Jezus mówi, nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się Mar, oni stanęli. I nie dotykał umarłego. On tylko rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić. To musiał być niezły szok. Jak się raptem zwłoki podnoszą w tych marach, na tych marach i zaczynają mówić. Ale nawet przez ten szok, jaki, nie wiem, tam pogłos jakiś musiał iść, szmer, strach, ale on cały czas pamiętał o mamie. On cały czas pamiętał o tej matce. On oddał syna matce. To było najważniejsze. Nie cały ten tłum, nie cały ten splendor, to ta cała, cała ta otoczka, która się tam działa. Ale Pan Jezus, który wchodzi w centrum bólu tej kobiety, jako rozwiązanie tego bólu, i cały czas zajmuje się, nie robi tego na pokaz. On się zajmuje tylko tą kobietą. Tylko Jezus i ta mama. I oddaje jej to, co jest najcenniejsze. To jest niesamowite, bo ten ból, ten żal, to pokazuje, że to naprawdę pobudza Boże serce. Więc nie myśl sobie, że twój płacz, Twoje cierpienie, które wylewasz za swoje dzieci, jest niesłyszalne w niebie. Bo dzisiaj w Ewangelii widzisz, że to porusza Boże serce. I jeśli będziemy mieli wiarę setnika, to nawet Twoje dziecko wstanie z tego grobu grzechu, ciemności, choroby. Ale pytanie jest jedno, właśnie o tą wiarę. Dzisiaj widzimy dwa orszaki, które idą. Jeden orszak, który wchodzi do miasta. I to jest orszak, który prowadzi Chrystus zmartwychwstały Pan. I drugi orszak, orszak śmierci, pogrzebny, który wychodzi teraz z miasta. Przechodzi przez drzwi. Mogą być to drzwi ciemności, pełne ciemna, ciemne, ponure, smutne, depresyjne, a mogą być to drzwi, które są pełne jasności, przez które przejdziesz do światła, w którym chcesz być orszaku. Gdzie chcesz iść? Czy chcesz iść pogrzebać swoje życie, pogrzebać swoje nadzieje, to, co jest dla ciebie najcenniejsze? Czy chcesz iść ze zmartwychwstałym Panem, który pochyla się nad tym młodzieńcem, jak dobry pasterz, nad tą małą, zranioną, już umarłą owcą i mówi, młodzieńcze, mówię ci, wstań. Decyzja należy do nas. Pan Jezus idzie. My jesteśmy w drodze. W czasie tych rekolekcji jesteśmy w drodze. Dzisiaj Pan Jezus mówi, ja uczynię wielkie rzeczy w twoim życiu. Takie wielkie rzeczy chcę uczynić w twoim życiu, abyś uwielbiał Boga. Ale w którym kondukcie chcesz iść? Ze zmartwychwstałym? Czy w kondukcie śmierci i pogrzebu?